nad rozlewiskiem.
W Mokrym Dworze w gminie Pruszczy Gdański czas cofnął się o dobrych kilkadziesiąt lat i to w najlepszym żuławskim wydaniu. Niedawno w zagrodzie edukacyjnej u młynarza można było zobaczyć, jak kiedyś wyglądały żniwa. Od sierpa i kosy przez gwar na polu po ciężką pracę młócenia zboża. Były oczywiście tradycyjne stroje rolników, zapach świeżo skoszonego zboża i ten klimat, który pamiętają już chyba tylko najstarsi mieszkańcy. Można było dotknąć, usłyszeć, powąchać. Na takiej uczcie tradycji nie mogło zabraknąć Radia Gdańsk. Mateusz Czerwiński, dzień dobry. Naszym przewodnikiem po żniwach i jarmarku w dawnym stylu będzie Wiesław Zbroiński, organizator wydarzenia, rolnik i przy okazji sołtys Mokrego Dworu. To jak to te żniwa kiedyś wyglądały?
No witam, dzień dobry. No żniwa wyglądały tak jak właśnie tutaj. Zaczynaliśmy najpierw od przedstawienia wszystkich uczestników, opowiedzenia jak to się dawniej szykowało do żniw, bo to nie tylko same żniwa, trzeba się przygotować było do żniw. Naklepać kosy, przygotować ciasto na chleb, wyprać wszystkie ciuchy, bo żniwiarze musieli pójść w polu czysto. No bo cieli zboże, na którego będzie mąka i chleb.
Czyli to nie tylko zebranie tego, co na polach się znajdowało, ale w zasadzie jeden wielki rytuał.
Tak, i to taki rytuał był wszędzie powtarzalny, to tak było. Nikt nie szedł na pole gdzieś w brudnych ciuchach czy głodny. Na polu też będzie jedzenie, także wszystko jest zrobione tak, jak było to w dawnym stylu, w dawnych czasach.
I narzędzia, takie jak to kiedyś na żuławach bywały.
Tak, narzędzia są naprawdę wyjątkowe. Te narzędzia dzisiaj tutaj, jak pokazujemy, to ludzie już zapomnieli, jak to wyglądało, tak? A zaczynało się żniwa sierpem. Kto dzisiaj sierpem kosi? Nikt. Później przyszły kosy, tak? Będziemy kosić kosami. Dziewczyny będą podbierać jak za dawnych czasów. Nie będzie wiązania żadnym sznurkiem, tylko powrósła się, kręciło i szło się na pole z tym, tak? Brakowało, to się ze zboża rżniętego robiło też powrósła. A później wjedziemy, no już nowoczesną maszyną, bo wjedziemy snopowiązałką. Snopowiązałka nam zrobi snopki, powiąże sznurkiem. Wtedy ustawimy kopy, sztygi, w zależności od rejonu, jak kto mówił. A na koniec po tych sztygach usiądziemy wszyscy do obiadu, bo na polu się jadało. I też zjemy to wszystko tak, jak było dawniej. Chleb, masło, jakiś twaróg, jakieś coś innego. Popijemy kawą zbożową. Często był wszędzie na żniwa szykowany pod piwek. No dzisiaj nie zrobiliśmy tego, ale kawę zbożową mamy i wszyscy piją kawę zbożową. Goście też są częstowani, będą chlebem. Myślę, że będą wszyscy zadowoleni.
Pan powiedział, panie Wiesławie, o zbieraniu tego pierwszego zboża sierpem. Aż mi się przypomniała scena z drugiej części Samych Swoich, a zatem z filmu Kochaj albo Rzuć, kiedy to Pawlak właśnie przekazywał ten sierp i mówił, że tym sierpem, tatowym sierpem, tak, kiedyś właśnie zbierało się ten pierwszy łan zbóż. Ta tradycja w innych miejscach została zatracona, zapomniana, no pan ją przypomina.
Znaczy ja ją przypominam, ale to no, zatracona. No, czasy wyparły to wszystko. Dzisiaj kombajny wjeżdżają, nikt nie myśli o takich rzeczach. Dlatego to jest właśnie dzisiaj na tej naszej zagrodzie odtworzenie tych dawnych zwyczajów, żeby pokazać wszystkim i od najstarszych, ale i dzieciom. Bo starzy jeszcze pamiętają, tak, starsi ludzie, ale dzieci nic nie pamiętają. Także myślę, że to jest po to robione, ale oprócz tego jest fajna przy tym zabawa. Zobaczyli wszyscy, jak można razem pracować. Tu nikt nie pracował na siłę. Tutaj wszyscy są dla przyjemności, z uśmiechem, bo tak się kiedyś w żniwa pracowało. Sąsiad przychodził do sąsiada, pomagał mu, później tamten szedł do niego i tak wszyscy chodzili razem, bo były żniwa.
No nie chcę uogólniać, ale generalnie jak dziecko zapyta się, to z miasta, skąd mleko się bierze, no to mleko się bierze z półki sklepowej. Tak samo i pewnie mięso i każdy inny produkt, który przecież ręką rolników, ciężką pracą jest wykonywany. Też ta świadomość, no nie tak to wszystko się ułożyło, jak powinno.
Tak, przyszedł taki dziwny okres właśnie u nas, że wszyscy zapomnieli o wszystkim. Szybko, tylko szybko zachłysnęliśmy się zachodem, tak, wszystko ma być fajnie, wszystko ma być szybko. A zostawiliśmy rzeczy, które były, no wszystko było. Jeszcze dzisiaj prosiłem naszych tutaj wszystkich odtwórców, którzy będziemy robić na tym polu, żebyśmy poszli tak jak dawniej, na bosaka. Kto dzisiaj wie, jak się po ścierlisku chodzi na boso? Pokaleczą się wszyscy, tak? Ale no niestety nikt się nie chciał dać przekonać, chociaż jedna dziewczyna idzie na bosaka. Zobaczymy, jak to będzie.
Ja też chętnie bym buty ściągnął, ale nie wiem, czy...
No jak się nie umie chodzić po ściernisku, to można się mocno pokaleczyć, tak? My dawniej nikt nie chodził w butach, się chodziło na bosaka po ściernisku. Dzisiaj każdy mówi, no jak na bosaka? No normalnie na bosaka się chodziło po ściernisku. Kosiarze też szli na boso, wszyscy szli w dawnych czasach na boso na pole. Ubrani dobrze, ubrani czysto. Bo żaden kosiarz, żaden żniwiarz nie poszedł brudny na pole. Musiał być ubrany czysto, dobrze, bo cięło się zboże na chleb. No i trzeba było mieć szacunek do tego wszystkiego, żeby być czystym.
Powiedział pan o ubiorze, a zatem lniane ubrania. Pomyślałby człowiek, że może być gorąco, no bo widzę długie nogawki, długie rękawy, ale przecież len to jeden z najlepszych gatunków. Przewiewny, wszystko się zgadza.
Tak właśnie i o to chodziło właśnie. Wszyscy chodzili ubrani, bo do zboża trzeba być ubranym. Trzeba mieć koszulę z długim rękawem, tak, spodnie z długim rękawem. Nie da się w krótkich spodenkach iść na pole, bo się człowiek pokaleczy, podrapie, ale ten len chronił, ale jednocześnie w nim nie było gorąco. Tutaj nie jest nikomu gorąco, my chodzimy sobie, nie, ja się nie pocę w ogóle, bo to jest materiał taki, tak? Też wracamy do tego. Dzisiaj bardzo ciężko jest znaleźć w ogóle takie ubrania. Ja to szyłem dla wszystkich kosiarzy, dla wszystkich żniwiarzy u Krawcowej. Naprawdę dziewczyny szyły po to, żebyśmy wyglądali dzisiaj tak jak dawniej chłopi i tak jak się chodziło w pole.
Kto to tam idzie? Kloszard chyba jakiś, ale zbliżam się, patrzę. Nie, przecież to dyrektor Ośrodka Kultury, Sztuki i Biblioteki Publicznej w gminie Pruszcz Gdański, Grzegorz Cwaliński. Nie może być. Dzień dobry, panie dyrektorze.
No, dzień dobry. Z tym dyrektorem dzisiaj to tak trochę inaczej, bo mówią, że jaki dziad, taka gmina i dzisiaj jestem dziadem, który to przyszedł na żniwa do gospodarza, a teraz naganiamy handlującym trochę klientów. No, pogoda jest udana, bo wiadomo, że na Żuławach to ostatnio same deszcze, dzisiaj świeci słońce, a i też i straganów jest bardzo dużo przeciekawych, bo można tu kupić prawdziwą wędzoną kiełbasę. Są sery robione, sery takie typu korycińskiego, są nalewki cudowne, rękodzieło, no i łatwiej byłoby redaktorze powiedzieć, czego tutaj nie ma, niż co jest.
A więc to jest ten tak zwany jarmark w dawnym stylu. Mam nadzieję, że pan dyrektor nie obraził się, kiedy pomyliłem z kloszardem, ale żeby państwo dobrze zrozumieli, wytłumaczę, jak wygląda strój pana dyrektora. Płaszcz, taki w zasadzie prochowiec po same kostki, do tego drewniane chodaki, a na głowie kapelusz, który twarz przykrywa, mi przypomina trochę włóczykija z Muminków.
Może trochę, faktycznie.
No jeszcze laska w
coś
dłoni.
W tym jest, tak, wiadomo. Bawimy się wszyscy, bo warto o tym wspomnieć, że to wydarzenie się nam udało, to duża zasługa mieszkańców. Mieszkańców Mokrego Dworu, mieszkańców okolicznych miejscowości w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański, bo to przez kilka dni my tworzyliśmy nie tylko żniwa, ale ten właśnie tą atmosferę, którą chcemy stworzyć. Nikt z nas nie jest zawodowym aktorem, ale nie o to chodzi. Wszyscy naprawdę przygotowywali swoje stroje, spisywali od najstarszych mieszkańców, jak to niegdyś było. My cytowaliśmy te historie. Warto wspomnieć, że po 1945 roku sytuacja na Żuławach zmieniła się. To jest to nowe osadnictwo ludzi, którzy przybyli z różnych stron Polski. To i różne tradycje żniwne. My to połączyliśmy w całość i tutaj na Żuławach w gminie wiejskiej Pruszcz Gdański bawimy się i odtwarzamy nie tylko żniwa, ale cały taki dawny jarmark, jak to niegdyś bywało.
W polskich żuławskich wsiach takiego dziada właśnie można było kiedyś zobaczyć, spotkać?
Myślę, że dziad w kulturze polskiej był od zawsze. To on chodził, nie tylko żebrał, ale czasami i dobrą radą służył. O. Czasami opowiadał niezwykłe historie. W zależności od regionu to dziad miał różne zadania. No i połączyliśmy trochę i tak samo ja dzisiaj tutaj chodzę, naganiam, rozmawiam z ludźmi. To jest bardzo miłe. Proszę sobie wyobrazić, że jeden z mieszkańców mi kawę kupi. Mówi, dziadzie, bo ty na pewno nie masz, kawę ci kupiłem, tak? Więc no sympatycznie, bo się wszyscy do siebie uśmiechamy i może nie ma tu dzikich tłumów, nie jest to wielka impreza masowa, jest raczej kameralna. Na początku było nas tutaj może z 800 osób, teraz jest trochę mniej, ale wszyscy się do siebie uśmiechamy, bawimy się i świętujemy. Chociaż umówmy się, że ten ten rolnik nie ma za bardzo na żuławach do uśmiechu, ponieważ tutaj te powodzie, słyszymy, że ziemniaki stoją u ludzi hektarami w wodzie. No ale świętujemy, bo tak trzeba, co nam zostało, a w taki sposób podtrzymujemy tradycję. Warto też wspomnieć, że całe wydarzenie współfinansowane jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Cieszymy się, że w ministerstwie zauważyli nasz projekt, żeby tu właśnie na Żuławach kontynuować kulturę i tradycje mieszkańców tych ziem.
Trosk nie brakuje żuławskim rolnikom, o czym mówi pan dyrektor, natomiast rzeczywiście to jest moment, kiedy można się bawić, można się cieszyć, to znaczy, że jeżeli ja bym kupił dziadowi kubek z kawą, to dostałbym jakąś mądrość, radę życiową?
A i z pewnością nie jedną, panie redaktorze, ale te mądrości to już na antenę Polskiego Radia Publicznego się nie nadają.
Skoro mówimy o kulturze, o sztuce w gminie Pruszcz Gdański, to chyba jest jedno z takich ciekawszych wydarzeń, właśnie jednoczących ludzi tutaj, w tym miejscu.
To jest bardzo trudne pytanie, bo dla każdego z naszych mieszkańców każde wydarzenie jest różne. Czy jest ważne? Dla mnie jest ważne, ponieważ powtórzę, to wydarzenie nie tworzy instytucja kultury. Jest małym trybikiem, ale tu są duże tryby w postaci mieszkańców, w postaci żuławiaków, mieszkańców Mokrego Dworu, Wiśliny, Lędowa. No, to jest fantastyczne, że przychodzimy na zebranie, by mówić o tym, jaką chcemy zrobić imprezę, zaznaczając, że nikt złotówki za to nie wziął i nie weźmie nigdy. Ludzie przynoszą ciasta, bo się chcą spotkać, bo chcą pokazać również swoim rodzinom, jak to niegdyś na wsi bywało. I to jest bardzo ważne.
Tak, wielkie tryby tu pracują, niczym te łopaty wiatraka, właśnie położonego w Mokrym Dworze.
W Mokrym Dworze w gminie Pruszcz Gdański wiele cudów. Dodam tylko tyle, że 7 września, czyli w niedzielę, dożynki gminy Pruszcz Gdański w Cieplewie. Startujemy o 12:00. Bądźcie z nami.
Zapach wędzonej kiełbasy unosi się w powietrzu, więc idę w stronę stoisk, panie dyrektorze. Zostawiam pana tutaj.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Nie trzeba pracować, nie trzeba łobierać, wystarczy tylko kupić słoik i dalej w domu siedzieć i telewizję oglądać.
Dzień dobry, z tej strony Szczudlarz, okoliczny, bo z okolic Żuław i Gdańska, czyli Teatr Szum.
Tutaj Marcin Szkolski, również Szczudlarz, starszy Szczudlarz i wyższy o jakieś pół głowy.
Znowu się spotykamy. Ostatnio widzieliśmy się w Sztumie, jeszcze wcześniej podczas otwarcia jarmarku świętego Dominika. Tym razem przywiało panów do Mokrego Dworu w okolice wiatraka. Co wy tu robicie?
Wspieramy lokalną inicjatywę żuławską. Wiesław tutaj zorganizował piękny kącik, wiatrak paltrak. I no nie mogłoby nas tutaj nie być.
W zasadzie wyglądacie troszeczkę jak rolnicy, rzeczywiście, chłopi z dawnych lat.
Spodziewałem się bardziej, że mam powiedzieć jak młodzi bogowie, no ale to już może nie te czasy jednak.
Jakbyśmy byli na otwarciu jarmarku świętego Dominika, to bym powiedział, że bogowie, bo wiem, że pan to w roli Hermesa najczęściej chyba.
Ja w roli Hermesa, bo to najważniejszy bóg kupców i złodziei, a z kolei kolega w roli
Neptuna. Dzisiaj zbrodnia turyzmu ze sobą nie zabrałem, ale mam na zamiar zaraz zdobyć jakiś widelec i zjeść tutaj coś pysznego, bo jedzenie tutaj jest naprawdę przepyszne, kiełbasy i wspaniałe sery tutaj. I jeszcze do tego grill postawiony, więc zapraszamy.
Ale skoro o kupcach mowa, tutaj też ich nie brakuje, więc wasza obecność znowu absolutnie uzasadniona.
Uzasadniona. Ja tutaj łypię jednym okiem na tych właśnie handlarzy i kupców, a z drugim okiem na to, żeby jakiś kieszonkowiec za dużo się nie dorobił, żuławski.
Ten materiał pracuje, nie? On tak sobie odskakuje. Korbuszewska Magda. Wyplatam zwikliny od około 7 lat. Jestem czeladnikiem w zawodzie koszykarz-plecionkarz.
To znaczy, że jest pani doświadczonym producentem koszyków wiklinowych. To z pewnością. To, co państwo słyszą, to jest uderzanie jakimś narzędziem właśnie w tę wiklinę.
To jest
czemu to ma służyć?
Ubijanie splotu, bo chcemy, żeby kosz był jak najbardziej zbity, bo materiał, z którego wyplatamy, jest mokry i po wyschnięciu byłyby luzy. Chcemy to po prostu zniwelować w trakcie pracy.
Nie wiem, czy pani się zgodzi, ale chcielibyśmy kupić taki koszyk, to po prostu poszlibyśmy do supermarketu i byśmy go kupili. Nawet człowiek się nie zastanawia, ile to pracy włożyć trzeba, żeby coś takiego powstało.
Myślę, że to jest problem, czy zjawisko po prostu, które jest nam tak bardzo codzienne, że kupując nawet pomidory nie myślimy, jaką one drogę musiały do nas przebyć. Od nie wiem, nasionka, gdzie ktoś zbiera nasiona, kto inny kupuje i je wysiewa, w szklarni pielęgnuje, prawda?
Na zasadzie skąd bierze się mleko? No przecież ze sklepu, prawda? Z półki sklepowej.
To tutaj ten koszyk też ma taką historię, że ja akurat pozyskuję wiklinę z plantacji, więc na tej plantacji sobie rośnie przez rok wierzba, bo wiklina to jest jednoroczny pęd wierzby. Jest sortowana, jest okorowywana albo suszona, w zależności od tego przeznaczenia. Wiązana w snopki, do mnie przyjeżdża kurierem, później ponownie moczona. No i dzisiaj tutaj uczestnicy imprezy mają możliwość sobie i spróbować z wikliny nieokorowanej i okorowanej zrobić wspólny kosz i dotknąć tego wyjątkowego rękodzieła. Teraz układamy sobie ten kij, żeby mieć roboczy pałąk, taki najprostszy. I ten sam splot uniesiemy nad tym i w tym momencie się zrobi takie okienko na palce, więc jeżeli nie będzie odpowiadał tutaj gospodarzom, to sobie go wyciągną.
Ile czasu trwa wyprodukowanie takiego jednego koszyka? Pewnie zależy od wielkości.
Zależy od wielkości, zależy od trudności wybranego splotu, zależy też od po prostu doświadczenia osoby wyplatającej. Bo taki kosz grzybowy, zakupowy, gdzieś tam owalny, o którym na szybko myślimy, to dla osoby początkującej to jest koło 8 godzin. Dla rzeczywiście wprawnego plecionkarza będzie to koło 4. Jeżeli ten materiał jest wcześniej podobierany, podsortowany, co jest na osnowy, co jest na wyplot, no to ten czas można teoretycznie skrócić, ale to też myślimy, że ten czas ktoś kiedyś wcześniej musiał poświęcić, żeby posortować grubościami, długościami.
Ręce, plecy, oczy mogą się zmęczyć. Generalnie, co, wikliniarze też mają jakieś kontuzje na zasadzie łokcia tenisisty?
Dosyć popularnym zjawiskiem jest to, że mamy bardzo zniszczone dłonie, bo wiklina ma salicylany, które wysuszają skórę, spijają wodę nagminnie, więc tutaj trzeba jakieś takie mazidła naturalne z woskiem pszczelim na przykład sobie zabezpieczać, jeżeli ktoś rzeczywiście o te dłonie dba. I sporo osób z czasem narzeka na stawy, na nadgarstek, bo to jest ten ruch najbardziej wymagający. No i my też pracujemy dużo w wodzie, więc tutaj takie reumatyczne historie też się z czasem mogą pojawić. Ja na razie cieszę się młodością i zdrowiem.
I oby tak pozostało, tego życzymy. Przypuszczam, ale nie mam pewności, czy liczba zamówień u Pani na przykład wzrasta razem ze zbliżającą się Wielkanocą?
Ja nie biorę zamówień na kosze, ja przede wszystkim prowadzę warsztaty i robię pokazy, bo na co dzień pracuję na etacie.
Ale jest takie zjawisko, jak rozmawia Pani z innymi wikliniarzami?
Na pewno jest sezonowo, że teraz dużo więcej sprzedaje się koszy na grzyby. Ciepłe lato, sezon, maj to jest przede wszystkim sprzedaż koszyków rowerowych, marzec wielkanocne, gdzieś w grudniu drobne ozdoby, gwiazdki z wikliny, czy też po prostu kosze prezentowe na śluby, wesela, jakieś chrzciny, takie drobne imprezy i to są wtedy takie niższe kosze, które też świetnie się sprawdzają jako kosze dla osób zbierających zioła.
Nie przeszkadzam, proszę tłuc dalej.
Dziękuję.
Były żniwa, w ruch poszły sierpy i kosy i nawet samemu można było przetestować swoje rolnicze, manualne umiejętności, a podczas jarmarku w dawnym stylu również klasyka, a zatem lokalne, swojskie wyroby od wędlin, poprzez sery, warzywne sałatki i konserwy, a na miodach kończąc. Teraz rzecz jasna, na żuławskich polach można już zaobserwować kombajny, które zboże ściągają na skalę masową, przynajmniej tam, gdzie upraw nie zniszczyły ulewy. Tymczasem już teraz zapraszam na kolejną audycję z cyklu Nad rozlewiskiem, w której odwiedzimy jeden z najcenniejszych żuławskich zabytków sakralnych, czyli kościół pod wezwaniem świętej Urszuli w Lichnowach. Jakie tajemnice kryje gotycka świątynia? Zapraszam za tydzień o stałej porze. Mateusz Czerwiński, do usłyszenia.
Nad rozlewiskiem.